Naszym gościem w audycji wyborczej Piotr Gursyn, dziennikarz, publicysta, tygodnik sieci Telewizja w Polsce 24. Dzień dobry, redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Rozmawiałem w poranku wnet z Andrzejem Gajcym, z kolei z Telewizji Republika, o Szymonie Hołowni, to zapytam pana redaktora o inną stronę koalicji, czyli o PSL. Władysław Kosiniak-Kamysz w najbliższy piątek będzie podpisywał umowę kredytową z Safe. Nie podpisze jej premier, bo tak ustalono na Radzie Ministrów, że to wicepremier oraz minister finansów. We dwóch będą podpisywać. Donald Tusk przerzuca gorący kartofel na swoich koalicjantów?
No, ale tak to można interpretować. Rzeczywiście to kolejny taki przypadek, kiedy ktoś niżej o czymś decyduje i później, gdyby doszło do zmiany władzy i rozliczania w tym trybie, w którym dzisiaj obecna władza próbuje swoich poprzedników rozliczać, no to Donald Tusk mógłby wyjść i powiedzieć safe, jaki safe, ja nic nie podpisywałem. Ja w ogóle, jak tak patrzę na ostatnie wypowiedzi Władysława Kosiniaka-Kamysza, to on jakiś taki bardzo spokorny w stosunku wobec Donalda Tuska. On nigdy nie był jakiś wojowniczy, ale tam w kilku zakresach jakoś tak próbował jakąś tę swoją samodzielność podkreślać. A ostatnio, no nie wiem, może to jest jakieś moje wrażenie takie błędne, no bo ja też nie będę, jak ktoś będzie mi tu ze mną polemizował i żebym to udowadniał, no to ja też nie będę ostro walczył. Mówię o swoim wrażeniu, że tak jest. Można to wiązać z sondażami, które od dawien dawna są bardzo słabe, jeśli chodzi o PSL. Nic nie wskazuje na to, żeby się poprawiły. Nie ma też jakichś takich znaków, że da się z kimś utworzyć jakąś taką znowu trzecią drogę, coś w tym rodzaju, żeby przejechać ten próg 5%. Więc nie wiem, jaka tam jest kalkulacja. No, z drugiej strony widzimy cały czas Piotra Zgorzelskiego, który wypowiada się w sposób taki, no dość, można powiedzieć, chwacki. Nie? On mówi, że to samodzielnie i w ogóle to jakby PSL nie miał 2% poparcia, a powiedzmy ma co najmniej 12, jak nie więcej. Więc zresztą no, jest jakąś tam oczywistością to, że te sytuacje w polityce są zmienne, że politycy PSL-u mogą liczyć, że jakaś ta koniunktura się odwróci, ale też jest oczywistością, że oni nie mają wpływu na, inaczej, nie mają dość siły, żeby samemu wpływać na zmianę koniunktury.
Rzeczywiście jest tak, że w tej chwili PSL nie ma tej siły, chociaż deklaruje samodzielny start, a sam mechanizm safe. Wczoraj o tym mówiła chociażby pani, no bezpośrednio przez premiera powołana, ale też mająca kontakty z PSL-em, pani Sobkowiak, która się tym zajmuje bezpośrednio, no mówiąc, że nie wiemy na jakie oprocentowanie, nie wiemy ile weźmiemy, bo w piątek będzie linia kredytowa podpisana, a czy my z niej skorzystamy, w jakim wymiarze i na jaki procent, to się dopiero okaże później. Wiemy, że gro tych środków mamy wydać do końca maja, czyli zbrojenia, nawet nie wiem na czym, na przecenie zbrojenia, na już po prostu, że trzeba natychmiast te pieniądze wydać. Co to jest za forma budowania polskich sił zbrojnych?
To jest absolutne dziwactwo. No, jeśli na przykład wrócimy do takiej sytuacji, w jakiej funkcjonowała Unia Europejska lat temu kilka czy kilkanaście, no to nie były te pożyczki, tylko to były dotacje. One były potem rozliczane w zależności od tego, jak tam zostały wydane, ale to była dotacja, a nie pożyczka. To pytanie chyba nie jest jakoś szczególnie mocno stawiane w debacie publicznej, jeśli chodzi o safe, a wydaje mi się, że powinno być postawione. Dlaczego w tak priorytetowej sprawie jak obronność? No, nie ma bardziej priorytetowej sprawy. No, to chodzi już o nasze bezpieczeństwo wręcz biologiczne. Dlaczego to jest pożyczka? Dlaczego to jest po prostu robiony biznes tutaj, a nie jest to dotacja? No, to jest pierwsza rzecz. No, mamy doniesienia z Rumunii, kiedy się okazuje, że ponad 50%, bo tam było chyba na 8 miliardów, 5 miliardów, beneficjentem tego będzie tylko jeden koncern. I tak się składa, że to niemiecki Rheinmetall.
Którego akcje dzisiaj rosną o 7%, wszystko w kontekście zbrojeń. Nie wiem, czy wzrosty Rheinmetallu są jakoś powiązane z tą deklaracją i ujawnieniem terminu, że w piątek Polska podpisze, jak to mówi pani Sobkowiak, linię kredytową na program SAFE.
Też tego nie wiem, więc tu się nie będę wypowiadał.
Choć się domyślam.
No tak, może tak być, ale to nawet nie o to chodzi. No, powiedzmy, no, Ja nie widzę nas w tym problemu. Okej, no firmy, które dostaną zamówienia, czy które są potencjalnymi nawet beneficjentami, wiadomo, że ich akcje będą rosły. Nie w tym, nie, to nie jest zasadniczy problem. Zasadniczy problem jest oczywiście uprzywilejowanie tego koncernu, czyli a to łatwo powiązać z układem sił i to takim, który trwa od zawsze i wygląda to, że zawsze będzie trwał w Unii Europejskiej, czyli o dominacji Niemiec w strukturach unijnych, a inny bardzo poważny problem, który nie jest podnoszony, to są moce produkcyjne tego koncernu, czy w ogóle niemieckiego przemysłu. One są niskie, one są niskie, no bo po prostu Niemcy, żeby jako państwo, nazwijmy to w cudzysłowie pokojowe, jeśli produkcja czołgów Leopard się ograniczała do jednej sztuki miesięcznie, teraz to zdaje się tam do 1,5 bodajże wzrosło, czy może nawet do 2, ale to i tak jest mniej niż robią Niemcy czy Koreańczycy południowi, nie mówiąc też o Rosjanach, faktem, że to nieporównywalne, no ale jednak czołg to czołg. Więc to jest coś takiego, że wygląda to, że to będzie finansowanie odbudowy tej bazy. Nie tyle kupowanie sprzętu, co sfinansowanie przez różne kraje, Polskę, Rumunię i tak dalej, odbudowy tej niemieckiej bazy produkcyjnej. Przez Rumunów na pewno, czy przez Polskę to się okaże, ale też jest to możliwe. Więc no, wszystko to wygląda bardzo podejrzane. To zrobiono wokół tego wielką propagandę, ale to się nie spina. No, ja też widać, że taka pierwsza narracja była, że to będą pieniądze dodatkowe w stosunku do tych naszych możliwości budżetowych, które mamy, tam dużo już wydajemy na wojsko, więc będziemy wydawać jeszcze dodatkowe pieniądze. Teraz, bo na przykład po tej awanturze, jeśli chodzi o fabrykę Łucznika w Radomiu, czyli producenta broni strzeleckiej, to wygląda na to, że to są pieniądze zamiast, a nie dodatkowe. Czyli sytuacja jest taka, minister finansów Andrzej Tomański z racji deficytu budżetowego będzie ciął wydatki, także prawdopodobnie na obronność, widzimy cięcie wydatki na służbę zdrowia, ale wygląda na to, że obronność i żeby nie było katastrofy, sejf miał być protezą dotychczasowych wydatków. Więc sejf tutaj jest jakimś wielkim oszustwem, bo nie chodzi, tak jak powtarzam, to miały być pieniądze dodatkowe według propagandy. I tutaj możemy dyskutować, czy je warto brać, czy nie warto. A to nagle się okazuje, że to nie są pieniądze dodatkowe, że to są pieniądze, które mają załatać dziurę budżetową.
I mają być jakimś bypassem, dlatego że do tego, że dochodów nie ma. Program SAFE podpisanie w piątek, będziemy o tym jeszcze mówić, z czym to się wiąże i jak to jest, że podpisujemy jakąś umowę, o której skali oprocentowania do końca nie wiemy i nawet
ciągle
nie wie tego
jeszcze
sam
jest jedna, tak, ale tutaj też nie poruszyliśmy jednej też bardzo ważnej rzeczy, czyli tego mechanizmu warunkowości, który jednak jeśli chodzi o zbrojenia absolutnie nie powinien obowiązywać. Czy w innych kwestiach powinien obowiązywać sprawa do dyskusji? Moim zdaniem nie powinien, ale no powiedzmy jest kwestia do dyskusji, no ale suwerenność w zakresie sił zbrojnych to są rzeczy fundamentalne. No tutaj nie ma jakiegoś pola manewru, w którym państwo może ustąpić. No w tym momencie przestaje być państwem suwerennym. I to nie jest takie, że my się dzielimy suwerennością. Nie, tutaj to jest absolutna kapitulacja. No siły zbrojne zawsze były wyjmowane spod tych spraw, którymi zajmuje się Bruksela. No i Berlin, no menomen.
To teraz zajrzyjmy trochę od polityki, świata polityków do świata mediów. Ciekawy tekst w tygodniku Sieci na troszkę oczywiście Piotra Gursztyna, z którym mamy przyjemność rozmawiać. Tym razem nie o polityce, bo jak ci się często zdarza, piszesz, drogi redaktorze, ale o mediów, o mediach, a dokładnie o jednym medium, o Agorze, ale patrzysz na tą spółkę i na wydawnictwa tej spółki z Gazetą Wyborczą na czele oczami Marcina Kąckiego, to publicysta, dziennikarz, który przez lata był związany z liberalno-lewicowym światem publicystyki, a teraz po skandalu z jego udziałem i po tym, jak został wykluczony, no, zobaczymy, jak bardzo wykluczony z tego gremium, opisujesz jego oczami ten świat i jak wygląda życie wyborcze od wewnątrz.
Zacznę od samego Marcina Kąckiego. No, na mnie ta jego obrona, bo to jest ta jego książka, którą polecam, bo jest bardzo ciekawa, dobrze napisana i czytanie nie będzie stratą czasu. Jego obrona brzmi dość przekonująco. Oczywiście, no, ktoś mi powie, że jestem naiwny, no każdy będzie się bronił, ale tam szereg okoliczności wskazuje, że padł ofiarą i tu już jest szersze zjawisko pewnych takich procesów, czy zjawisk typowych dla tego środowiska. No i to zjawiskiem typowym dla tego środowiska medialnego, czy w ogóle tego takiego liberalno-lewicowego świata medialnego, no bo to się oczywiście wychodzi także poza agorę, jest jednak to przyjęcie tej cancel culture, czyli kancelowanie kogoś, kto jest niewygodny, no wyrzucamy kogoś. No media prawicowe, w których ja funkcjonuję kilkadziesiąt lat równolegle do tego świata agory, które też obserwowałem, to miałem jakieś tam kontakty, rozmowy, no też kontakty towarzyskie kiedyś nawet były dość częste, to jednak ten nasz prawicowy światek wygląda inaczej. Tak? Nie ma czegoś takiego jak kancelowanie. Oczywiście to jest masa patologii, masa jakichś nieprzyjemnych sytuacji. To też nie jest świat jakiś idealny, ale świat dużo bardziej życzliwy wobec siebie nawzajem, jeśli chodzi o ludzi funkcjonujących, bardziej lojalny. No bo przypomnijmy, i to właśnie te pars pro toto można pokazać, ten przypadek Marcina Kąskiego. On napisał taki tekst o sobie, taki bardzo, to nawet trochę ekshibicjonistyczny, tam ileś lat temu, o swoich problemach życiowych, o problemach z kobietami, z rodziną, z alkoholem i tak dalej. No i odezwała się pani na dziennikarka z Newsweeka, no, z oskarżeniem, że on był bardzo natarczywy seksualnie wobec niej i zachowywał się bardzo wulgarnie. Przy tym on się broni, że tak nie było. No i co mnie uderzyło, że grono jego kolegów, czy przyjaciół nawet, z którymi on pracował kilkanaście czy dłużej lat, z którymi toczył życie im towarzyskie, nie, jakieś imprezy, nie wiem, wyjazdy, cokolwiek, nie, no wiadomo, co, jak wygląda życie towarzyskie w sumie dość młodych ludzi, no to nagle ci ludzie się odwrócili. Nikt nie zadał mu pytania, bo to nie pojawia się to w książce, Marcin, ale jak było naprawdę? Czy te oskarżenie jest prawdziwe? No bo ja sobie tak wyobrażam, że w kręgu, w którym ja bytuję, nagle też się pojawia ktoś, kto jest oskarżony o to, że jest czarną owcą. No to pierwsza rzecz, to jest pytanie do tej osoby, czy do nie wiem, wspólnych znajomych, czy to jest prawda, czy tam naprawdę ten człowiek zrobił takie złe rzeczy. A tam automatycznie odrzucono, nie dano mu szansy jakiejś obrony, no domniemanie winy, po prostu takie no XXL zaczęło obowiązywać. To jest taki środowiskowy też terror. On opisuje taką historię młodego chłopaka, dziennikarza, ten pan ma nazwisko Mazzini. Ja go czytuję teraz w Kulturze Liberalnej akurat. Nie wiem, czy on jeszcze dla Wyborczej coś pisze. Zajmuje się sprawami międzynarodowymi, więc Wyborcza wysłała go do Włoch, kiedy był kryzys migracyjny tam. No i on, jak to Wyborczy, ten człowiek zresztą ma takie poglądy lewicowo-liberalne, z dużą sympatią pisał o tych imigrantach. My, prawacy, byśmy inaczej to opisali, nie, że to inwazja. On nie, no, on pisał tak, jak to Wyborcza opisała, ale wspomniał też o patologii, czyli o tym, że pojawiła się nigeryjska mafia. No i za to on został jakoś tam straszliwie skancelowany przez własnych swoich kolegów, koleżanki do tego stopnia, że przeżył to jakoś, bo on to opisuje, ten człowiek, bo akurat Marcin Kąski zamieścił list, który dostał od niego, łącznie z tym, że musiał się potem psychologicznie korzystać z jakiejś opieki psychologicznej. No, w naszym prawicowym świadku tego nie znamy. No, to jest światek, w którym jest dużo kłótni o różne sprawy, o jakieś tam sprawy ideowe, ale żeby ktoś popadł w jakąś depresję z tego powodu, że był niszczony w ten sposób, no to ja nie zauważyłem takiej sytuacji. Ani sam nie zaznałem, chociaż sam wchodziłem w wiele konfliktów na różne tematy. Dla mnie ważne i tam dla innych też, powiedzmy. No i to jest bardzo wstrząsające. Też, żeby nie było tak, że my jesteśmy dobrzy, oni są źli. Marcin Kąski też tam pokazuje wiele takich rzeczy, które są taką ogólną patologią dzisiejszych mediów, że taka bezmyślna pogoń, nawet już nie za newsem, tylko na tym po prostu, że szybko coś napisać, żeby po prostu ten content zmieniać, bez żadnego sprawdzania. No i to jest taka bardziej uniwersalna uwaga, którą po prostu wszystkie media, ale także użytkownicy mediów byli tego świadomi. No bo też dzięki mediom społecznościowym to każda osoba, także prywatna osoba już zaczyna, może być kimś w rodzaju redaktora czy siewcy newsów lub fake newsów. To też jest taka historia. Pamiętam kiedyś w środowisku dziennikarskim o Agorze i o Gazecie Wyborczej mówiło się, no przepraszam, cytuję, Amway, nie? Czyli takie połączenie bezwzględnej firmy i jednocześnie sekty. To takie stereotypowe, ale akurat ten stereotyp nie był daleki od prawdy ujęcie. To rzeczywiście było miejsce inne, kiedyś bardzo bogate, w związku z tym wielu tych ludzi po prostu zarabiało rewelacyjne pieniądze, jednocześnie szacunek ze świata polityki, czy powiedzmy respekt, strach przed nimi. też pewnie odgrywał, a później nastąpił jednak upadek i taki bardzo niesprawiedliwy. Masa ludzi, którzy tam była jakimiś zasłużonymi dziennikarzami, redaktorami, była wyrzucana z dnia na dzień na bruk. Zwolnienia grupowe tam najczęściej były przed Bożym Narodzeniem, więc tutaj to też taka, no, no to, nie wiem, symbolika była w tym taka nieprzyjemna, zawarta. Jednocześnie wiadomo, że zarząd Agory tam zarabia duże pieniądze. No, Kącki pisze o takiej sytuacji, że w jakiejś konfliktowej sprawie sam Adam Michnik chciał się spotkać z zarządem, żeby tam coś negocjować, oprosić o coś, no to zarząd po prostu zamknął przed nim drzwi. No i słynny Adam Michnik pocałował klamkę.
To są ciekawe historie pokazujące, kto naprawdę rządzi w tej Agorze, bo wszyscy patrzymy, że w Agorze wyborczej, ale też inne, bo Agora to jest trochę więcej niż wyborczej, chociaż nie tak znowuż bardzo więcej, jeśli chodzi o nacisk medialny. Wszyscy mówili, Adam Michnik dzieli, rządzi, rozstaja po kątach, a tu się okazuje,
nie,
że...
Nie, to już się kończyło wiele lat temu.
Że jest tylko takim figurantem, czy kim jest?
Kilkanaście lat temu ukazała się taka biografia Adama Michnika i autorem był Francuz zresztą. Nie pamiętam nazwiska tego człowieka, czytałem tę książkę i to był już taki delikatny, dyskretny opis, może jeszcze nie upadku, ale takiej erozji znaczenia Adama Michnika, że ten wielki biznes zaczął wygrywać nad tym dawnym etosem. Przy czym Adam Michnik, żebyśmy nie patrzyli tylko na... On jest ofiarą tego procesu, ale on też jest sprawcą tego procesu, no bo to on w latach 90., gdy był potężny, jednak narzucił taki podział świata na ludzi godnych i nikczemnych. I on tak kształtował tych swoich dziennikarzy. Oczywiście ci godni i nikczemni to w cudzysłowie, ci nikczemni to są ci, którzy mieli inne poglądy. I w związku z tym Adam Michnik uważał, że z ich poglądami się nie polemizuje, tylko się je potępia, a wręcz eliminuje z jakiegoś życia publicznego. I on później sam, no tak myślę, starej zasady, no rewolucja zjada swą własne dzieci. On sam padł tego ofiarą, bo to młodsze pokolenie, nie tylko zarząd Agory, ale także młodsze pokolenie dziennikarzy Gazety Wyborczej uważa go za po prostu jakiegoś takiego dinozaura, który powinien odejść i nie chcą go słuchać, bo oni są dużo bardziej radykalni od niego, no, w stronę lewicy to tam wszystko szło. No, ale to też jest właśnie opowieść o takiej niesprawiedliwości, w sensie takim, że Gazeta Wyborcza była taką gazetą kaznodziejską. Ona nauczała naród, jak żyć, co jest godne, co jest niegodne, a jednocześnie we własnym życiu, no to wewnętrznym, w stosunku do traktowania własnych pracowników, relacji wewnętrznych, no to akurat nie postępowała to w myśl tych zasad, które głosiła. No, no to te sytuacje były takie dość moberskie tam, no, opisane, ale nie tylko. No, taka skrajna niesprawiedliwość, nielojalność wobec własnych pracowników.
Jest to nielojalność. Jak się patrzy na to środowisko oczami, no też osoby, tak jak powiedzieliśmy, to kontrowersyjne, to pewnie mało powiedziane, pana Kąckiego, to o jakiej sile mówimy, jeżeli chodzi o Agorę? Czy to już jest tak rzeczywiście skansen, czy to jest jeszcze środowisko, które ma jakieś przełożenie na polskie życie polityczne czy społeczne?
No, odpowiem jak blondynka z dowcipu. Trochę tak, trochę siak. Rzeczywiście to już nie jest kraj jednej gazety, która może wszystko, ale z drugiej strony no, ma jakiś tam wpływ na swoich czytelników. Faktem, że takie instytucje typu paywall spowodował, że jej znaczenie bardzo spadło. Zresztą to dotyczy nie tylko wyborczej, nie? Że po prostu próba monetyzacji w internecie no, spowodowało, że nie do wszystkich się dociera. Właśnie dociera się tylko do takiego już jednak dość wąskiego kręgu, ale nadal widzimy, że jest to gazeta, gdzie są wodowane różnego rodzaju takie newsy rządowe. No przecież skandaliczna sprawa, którą należy przypominać, czyli ujawnienie dokumentacji medycznej, czy jakiejś tam części dokumentacji medycznej Sławomira Cyckiewicza, nastąpiło w Gazecie Wyborczej. No i Gazeta Wyborcza dotarła. No i pytanie, jak dotarła? No to na przystanku znalazła dokumentację medyczną Sławomira Cyckiewicza, aptekarz jej przekazał, czy lekarz? No, jesteśmy pewni, że ani aptekarz, ani lekarz nie sprzedał tych wiadomości, bo jakoś takich przypadków w naszym ostatnim tym 35-leciu nie było. Natomiast dysponentem tej wiedzy są także służby specjalne. A tu już wiemy, że służby specjalne takie rzeczy robią. No to pokazuje no, też, że jakość pracy dziennikarskiej, oczywiście jakość w cudzysłowie, czyli po prostu tutaj jest tak, ja bym to nazwał bardziej kelnerstwem, czyli po prostu wywieszeniem szyldu, takiego szyldu, że walenia w przeciwników. No, Gazeta Wyborcza zamieniła się też w biuletyn silnych razem. No, to jednak jest tam takie nakręcanie się, że ci czytelnicy no, także tępią tam, sami ci czytelnicy tam tępią jakiekolwiek odchyły. No, ja wszystkim polecam, bo to akurat jest otwarte, czytanie forów internetowych w Gazecie Wyborczej. Zresztą Marcin Kącki zwraca na to uwagę, że po prostu tam się udzielają najstraszniejsi fanatycy, tacy prorządowi, właśnie silni razem, jacyś tacy antyprawicowi, antykościelni, antykatolicy, antychrześcijańscy w ogóle. No i oni tam wpływają na tę redakcję. To nie jest tak, że redakcja jest obojętna na tego typu ataki. Też jest taką zabawną, nie wiem, no groteskową ciekawostką to, że gdzie są jakieś doniesienia o czyjejś śmierci, na przykład kogoś, nie wiem, nielubianego przez tych ludzi, nie wiem, kogoś związanego z prawicą, z kościołem, to tam są te komentarze wyłączane, dlatego że tam po prostu jakieś szambo się wylewało.
I to jest
to
też...
też jest taki przykład też takiej degeneracji jednak intelektualnej. Kiedyś ta gazeta, niezależnie od jej profilu ideologicznego, z którym ja się nie zgadzałem, który mnie drażnił, to jednak to było jednak wyrafinowane pod względem intelektualnym. Ja jeszcze mogę dodać. Ja jestem czytelnikiem Gazety Wyborczej od 1989 roku. Ja wtedy miałem 19 lat, kupiłem pierwszy numer i dzień w dzień jeszcze jako licealista kupowałem tę gazetę. No, później oczywiście zauważyłem tę ewolucję i zrezygnowałem z tego obyczaju, jak wiele tysięcy Polaków, to akurat moja postawa nie była czymś wyjątkowym, no ale to jest coś, co kształtowało życie całego kraju przez dłuższy czas. Teraz już nie kształtuje, teraz to jest po prostu medium jedno z wielu.
I tak to teraz wygląda cień dawnej sławy, a i tak o czym opisywane jako no, miejsce nie do końca przyjazne do życia. Artykuł o Agorze bez znieczulenia Piotra Gursztyna polecamy. Tygodnik Sieci. Dziękuję bardzo za rozmowę, redaktorze.
Dziękuję pięknie.
Do usłyszenia, do zobaczenia.